Cześć, z tej strony Łukasz Kulicki, a to jest czwarty odcinek podcastu Prawnik w IT. Dzisiejszy odcinek otwiera serię podcastów dotyczących podstawowej dla branży IT umowy, czyli umowy wdrożeniowej. Podczas kilkunastu najbliższych odcinków będę po kolei opowiadał o najważniejszych elementach takiego kontraktu, tak aby na koniec powstało podcastowe kompendium wiedzy na ten temat. Dzisiaj zaczniemy od podstaw, czyli od tego, jak oznaczyć strony w umowie wdrożeniowej. Dowiesz się więc, jakie konkretne informacje należy wskazać w opisie stron umowy, ale opowiem Ci także o tym, co ta z pozoru błaha kwestia może powiedzieć Ci o samej jakości umowy. Warto więc przesłuchać ten odcinek do końca. Chciałbym na samym początku zaprosić Cię także do zapisania się na mój newsletter, w którym regularnie dzielę się wiedzą z zakresu umów wykorzystywanych w branży IT. Newsletter dostępny jest na moim blogu umowywit.pl. Link znajdziesz też w notatkach do tego odcinka. Zanim jeszcze przejdę do merytorycznej części tego odcinka, chciałbym wytłumaczyć się przed Tobą z kilkumiesięcznej ciszy. Nie słyszeliśmy się chyba od marca, z tego co pamiętam, ostatni odcinek był właśnie w marcu, a powody takiego stanu są co najmniej dwa. Jak pewno nie trudno Ci zgadnąć, pierwszym z nich jest koronawirus i związany z nim lockdown. I sam lockdown zaskoczył mnie podczas krótkiego urlopu w górach. Odpoczywałem po bardzo, bardzo intensywnych 2 latach prowadzenia kancelarii i przyznam szczerze, że po tych 2 latach no serio miałem nadzieję, że ten lockdown przyniesie chociaż krótki odpoczynek. Ja sam lockdown przyjąłem z pewną ulgą, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo wiem, że wielu przedsiębiorców miało problemy. Ja zaś czekałem na odpoczynek i myślałem, że lockdown właśnie przyniesie odpoczynek, przynajmniej taki miesięczny, a niestety przyniósł zupełnie coś odwrotnego i liczba wyzwań, przed którymi stanęli moi klienci z dnia na dzień, no, drastycznie wzrosła, myślę, że co najmniej kilkukrotnie, no a ja z dnia na dzień musiałem im sprostać. Mój zespół nie jest duży, jesteśmy kilkuosobową butikową kancelarią prawną, więc no, wszystkie ręce musiały pójść na pokład i musieliśmy pracować dużo, dużo więcej niż to było do tej pory i trwało to kilka bardzo, bardzo, bardzo intensywnych miesięcy. W zasadzie dopiero teraz powoli wracam do normy. Nie wiem, kiedy słuchasz tego podcastu, no ale w momencie, w którym ja to nagrywam, no to przed nami mamy właśnie widmo kolejnego całkowitego lockdownu, więc nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Drugi powód jest trochę bardziej skomplikowany. Muszę Ci się przyznać, że właśnie po nagraniu 3 pierwszych odcinków podcastu przestałem być przekonany co do wybranej przeze mnie formuły tego podcastu. I w pewnym momencie po prostu odebrało mi chęć do dalszego nagrywania i niespecjalnie potrafiłem to jakoś wytłumaczyć. Przypomnę Ci, że początkowo chciałem prowadzić rozmowy o branży IT, no, które niekoniecznie będą związane z prawem. Stąd też sam podcast nazwałem Prawnik w IT, a nie Prawo w IT, bo bardzo zależało mi na tym, żeby po prostu pokazać branżę IT z perspektywy prawnika, ale niekoniecznie, żeby ten podcast był tylko i wyłącznie o prawie. I no, planowałem, aby większość rozmów nie była z tym prawem związana. Chyba te pierwsze 3 odcinki musiały w ogóle powstać po to, żebym przekonał się o tym, że chcę nagrywać właśnie merytoryczne, prawnicze odcinki dedykowane branży IT. I taki pomysł na początku też mi przyszedł do głowy, jak stwierdziłem, że chcę zacząć nagrywać podcast. Natomiast największą barierą w tworzeniu tego typu treści jest właśnie forma ich przekazywania, bo mi samemu jako prawnikowi bardzo często trudno jest skupić się na słuchaniu treści prawniczych przez dłużej niż 15 czy 20 minut. Więc już od samego początku założyłem, że skoro mi jest trudno, a zajmuję się tym zawodowo, to tym trudniej będzie dla zwykłego zjadacza chleba, dla zwykłego przedsiębiorcy, który nie jest biegły w przepisach prawnych. Ale zmieniłem zdanie, więc możesz zapytać, co mam zamiar teraz zrobić z podcastem. Więc postanowiłem, że od tej pory podcast będzie miejscem z prawniczą merytoryką. Będę mówił o tym, na czym, tak mi się wydaje, znam się najlepiej, czyli o prawie w branży IT. Spodziewajcie się więc krótszych, ale konkretnych odcinków. Rozmów będzie od tej pory znacznie mniej, a jeśli będą, to postaram się, żeby jak najmocniej wiązały się z prawnymi kwestiami istotnymi dla IT i w praktyczny sposób pokazywały te właśnie kwestie. No dobrze, Po tak przydługim wstępie zapraszam Cię do wysłuchania merytorycznej części czwartego odcinka podcastu Prawnik w IT. Może Cię dziwić, czemu w ogóle poruszam tak prosty temat jak oznaczanie stron w umowie, w naszym przypadku umowie wdrożeniowej jakiegoś programu komputerowego. Już za chwilkę do tego wrócę, najpierw jednak pozwól, że powiem Ci, jak właściwie te strony oznaczyć. Ważne, żebyś w tym miejscu poznał jedno pojęcie, którym posługują się prawnicy, i pojęcie to może być także często używane podczas negocjacji umów, więc warto je zapamiętać, a tym pojęciem jest komparycja. Czym jest komparycja? Komparycja umowy to prawnicze określenie na miejsce w każdej umowie, w którym opisuje się dokładnie, pomiędzy jakimi podmiotami jest ona podpisywana. Czyli jeżeli masz umowę, powiedzmy umowa wdrożeniowa zawarta dnia 1 listopada 2020 roku, pomiędzy i jakby pod tym miejscem oznaczenie stron, opis stron nazywamy komparycją. W przypadku umowy wdrożeniowej stronami takiej umowy jest zazwyczaj zamawiający i wykonawca. Więc okej, wiesz już, czym jest komparycja. Przejdźmy więc do tego, jak ona powinna wyglądać. Może się wydawać, że sposób opisywania stron umów jest kwestią zwyczajową i myślę, że na pewno spotkałeś się z różnymi oznaczeniami i rodzajami danych, które były wykorzystywane w komparycji. Natomiast na potrzeby dzisiejszego odcinka chciałbym omówić komparycję dla dwóch najczęściej występujących form działalności gospodarczej w Polsce i chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę z o.o. Jeśli chodzi o zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą, to zgodnie z przepisami taki przedsiębiorca powinien we wszystkich swoich oświadczeniach, a więc i umowach, używać nazwy swojej firmy, adresu oraz numeru NIP. Dodatkowo myślę, że warto podawać także numer REGON. Jest to też numer, poprzez który w pewien sposób możemy zidentyfikować przedsiębiorcę. Więc jak powinna brzmieć taka modelowa komparycja? Ja stosuję następujące rozwiązanie, które zaraz Ci zacytuję i dane oczywiście są fikcyjne. Więc załóżmy, że właśnie mamy umowę wdrożeniową, więc idąc od samej góry, umowa wdrożeniowa zawarta w Warszawie dnia 1 listopada 2020 roku pomiędzy. I właśnie tutaj przeczytam Ci, jak powinna brzmieć prawidłowa komparycja dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc zawarta pomiędzy Łukaszem Kulickim, prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod firmą Łukasz Kulicki Consulting IT, ulica Środkowa 101-111 Warszawa, NIP, REGON, zwanym dalej zamawiającym. Przejdźmy do spółki z o.o. W tym wypadku sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo trzeba podać więcej danych, więc komparycja jest troszkę dłuższa. Należy podać firmę spółki, czyli potocznie mówiąc jej nazwę, siedzibę, adres, trzeba wskazać także sąd rejestrowy, w którym przechowywane są akta rejestrowe spółki, trzeba podać numer KRS oraz wysokość kapitału zakładowego, a także numer NIP. Modelowa komparycja brzmiałaby następująco. Umowa wdrożeniowa zawarta w Warszawie dnia 1 listopada 2020 roku pomiędzy Consulting IT spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Środkowej 101-111 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie 12 Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS NIP REGON. Kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, reprezentowaną przez Łukasza Kulickiego, prezesa zarządu. Pamiętaj, aby w przypadku spółek zawsze sprawdzić w rejestrze przedsiębiorców, czy dana osoba reprezentująca spółkę ma prawo ją w ogóle reprezentować, a jeśli tak, to czy samodzielnie, czy też łącznie z inną osobą, na przykład z drugim członkiem zarządu, czy z jakimś innym prokurentem. Możesz zapytać, no dobrze Łukasz, ale czy coś w ogóle się stanie, jeśli nie podam w komparycji wszystkich tych danych, o których przed chwilą powiedziałeś? Więc może się zdziwisz, ale odpowiedź jest następująca, może się stać. Jeśli prowadzisz spółkę, to powinien zainteresować Cię jeden z przepisów z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym za brak umieszczenia omawianych przeze mnie danych w swoich pismach, spółka może zostać obciążona grzywną w wysokości do 5000 zł. Dużo, prawda? No właśnie. Chociażby dlatego warto tej kwestii pilnować. No dobrze. Skoro temat jest relatywnie prosty, to czemu uważam, że sama komparycja jest ważna? Według mnie jest ona papierkiem lakmusowym dla całej umowy. Po przeanalizowaniu już pewno kilku ładnych tysięcy umów mogę Ci powiedzieć, że jeśli komparycja jest napisana niepoprawnie, wadliwie czy też niechlujnie, bo takie widzę bardzo często, to w 90% przypadków pozostała część umowy jest również taka. Więc ja traktuję komparycję jako taki wczesny sygnał ostrzegawczy. Nie namawiam Cię oczywiście do odrzucania umów jedynie po zapoznaniu się z samą komparycją. Umowy należy czytać kilkukrotnie od A do Z, jednak po przyjrzeniu się już samemu sposobowi, w jaki strony zostały oznaczone, można ocenić, czy dalsza treść umowy została sporządzona profesjonalnie. I w większości przypadków braki formalne w treści komparycji oznaczają braki we właściwej treści umowy. To nie jest żadna zasada prawna, to nie jest coś, co wyczytacie w prawie, to wynika po prostu z mojego doświadczenia. W mojej codziennej pracy sprawdza się to nadal często. Jeśli widzę wadliwie skonstruowaną komparycję, to od razu zapala mi się przynajmniej pomarańczowe światełko i już na samym początku analizy umowy jestem do niej troszkę negatywnie nastawiony, bo wiem, że pewno znajdę tam sporo błędów czy sporo kwestii, które trzeba będzie zmienić i poważnie przenegocjować z kontrahentem. No a jeżeli umowa zawiera błędy w komparycji, to istnieje spora szansa na to, że została napisana samodzielnie przez Twojego kontrahenta oraz że mogła być pobrana po prostu z internetu lub też złożona z kilku różnych wzorów, które kontrahent właśnie posiadał. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że nowy format tego podcastu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na troszkę dłużej niż ten odcinek. I jeśli masz jakieś pytania do mnie lub sugestie dotyczące podcastu, na przykład chciałbyś podać mi jakiś temat, który powinienem poruszyć podczas podcastu, to napisz do mnie po prostu na Facebooku, na LinkedInie lub zwyczajnie mailowo na lukasz@umowywit.pl. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!